28 lutego 2026 doszło do wielu rzeczy. Stany Zjednoczone i Izrael przeprowadziły nalot na Iran, atakując głównie obiekty wojskowe i rządowe. Zabili najwyższego przywódcę Iranu, Al-Husseini Chameneiego, i innych irańskich urzędników. Do tego spowodowali ofiary wśród ludności cywilnej. Wszystko w czasie negocjacji między Iranem a USA. Ataki były niespodziewane. Iran odpowiedział atakami na liczne kraje. Izrael, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Bahrajn. Wówczas większość z nas dowiedziała się o istnieniu cieśniny Ormuz i że Iran może ją blokować. Boleśnie się przekonaliśmy, że cieśnina mieszcząca się 4,5 tysiąca kilometrów dalej wpływa na cenę benzyny u nas przy drodze krajowej numer 8. Dlaczego właściwie Iran taki jest, jaki jest? O tym w tym odcinku. Iran jest jedną z najstarszych nieprzerwanie istniejących cywilizacji na świecie. Historyczny Iran, czyli Persja, istniała od 550 roku przed naszą erą i była potężnym imperium, rywalizowała nawet z Rzymem i Bizancjum. Radziła sobie przez 11 wieków do 651 roku, kiedy została podbita przez Arabów. Została włączona do kalifatu, zaczął obowiązywać islam, choć Persowie mogli cieszyć się swoją kulturą. W XIII wieku zrobiło się niebezpiecznie, bo najazdy mongolskie praktycznie przetrzebiły kraj. Ale jakoś z tego wyszli. W czasach kolonialnych Persja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Była w tym okresie słaba, zacofana i skorumpowana, a interesowali się nią Anglicy i Rosjanie. Rosja chciała zdobyć dostęp do Zatoki Perskiej i kontrolować Azję Środkową. W wyniku dwóch wojen Iran stracił bardzo dużo terytorium na rzecz Rosji. Gruzję, Armenię, Azerbejdżan Północny, Dagestan i część Kaukazu. Rosjanie mieli takie wpływy w kraju, że szkolili część armii irańskiej, a kupcy rosyjscy cieszyli się z ulg podatkowych, czyli nie płacili cła. Brytyjczykom z kolei nie zależało na podbojach terytorialnych, skupili się bardziej na powstrzymaniu dalszej ekspansji Rosjan i kontrolowaniu handlu w Zatoce Perskiej. Pod koniec XIX wieku Iran jest podzielony na dwie strefy wpływów: rosyjska na północy i brytyjska na południu i w Zatoce. Był jeszcze środkowy Iran, ale był słaby. Iranem się również interesowali Niemcy czy Francja, ale dosyć słabo. Pod koniec XIX wieku zjawili się za to po raz pierwszy Amerykanie, ale tych postrzegano jako neutralnych. Mieli pozytywny wizerunek, bo wysłali tam misje edukacyjne i medyczne. W XX wiek Persja wkracza pogrążona w chaosie, podzielona na strefy wpływów i zadłużona u obcych mocarstw. Rosjanie trzymają na ich terenie wojsko i blokują reformy. Wszelkie reformy. Anglicy trzymają na ich terenie wojsko i uzyskują koncesje gospodarcze. W 1901 uzyskują najważniejszą, na poszukiwanie ropy naftowej, co skutkuje znalezieniem gigantycznych złóż 7 lat później. Powstaje APOC, czyli Anglo-Persian Oil Company, z którego zyski są dzielone niesprawiedliwie. Iran otrzymywał grosze, a Brytyjczycy grupę miliardy. Tu ciekawostka, Anglo-Persian Oil Company potem zmieniło nazwę na BP. W tym czasie Stany Zjednoczone mają pozytywny wizerunek i cieszą się sympatią Irańczyków, którzy mają już dosyć Londynu i Moskwy. Za to sympatyzują z Niemcami, którzy powoli zyskują na znaczeniu w regionie. W czasie rewolucji konstytucyjnej udaje im się wprowadzić parlament i konstytucję, ale państwo jest zbyt słabe, żeby iść dalej. Mimo neutralności w czasie I wojny światowej ich tereny zajęli Rosjanie, Anglicy i Turcy, a w wyniku zniszczeń, głodu i epidemii umiera nawet do 2 milionów Irańczyków. Po wojnie państwo ledwo dychało. Nie istniała praktycznie armia, szerzyło się bezprawie i na każdym kroku grasowali bandyci. Sytuacja była nieciekawa, ale mimo wszystko Brytyjczycy próbowali skolonizować kraj, ale bezskutecznie. Chcieli wycofać swoje siły, ale zrozumieli, że daliby Rosjanom zbyt dużą przewagę, więc uknuli plan. W oczy im się rzucił dowódca Gwardii Królewskiej, Reza Shah Pahlavi. Tego przekonali do przeprowadzenia zamachu stanu w 1921. 4 lata później został królem, jednocząc kraj. Jego rządy, choć pełne terroru, upływają pod znakiem reform i modernizacji. Widząc, że jego starania wyciągnęły kraj z zacofania, chciał dać ludziom do zrozumienia, że jego kraj się odrodził. Postanowił zmienić nazwę. Persja była nazwą nadaną przez Greków, a Iran był nazwą kraju od starożytności. Oficjalnie kraj narodził się na nowo jako Iran 21 marca 1935 roku, a Anglo-Persian Oil Company zmieniło nazwę na Anglo-Iranian Oil Company, potem BP. Kraj miał być od tej pory silny i zjednoczony. Niechęć Iranu wobec Brytyjczyków i Rosjan wykorzystali Niemcy, którzy oferowali technologie i inwestycje, stając się ich największym partnerem handlowym i to bez kolonialnych ambicji. Kiedy II wojna światowa stała się faktem, Pahlavi ogłosił neutralność swojego kraju. Brytyjczycy chcieli chronić wydobywaną ropę wojskiem, ale Pahlavi odmówił, tłumacząc się neutralnością. W obawie przed tym, że mógłby chcieć dostarczać Niemcom ropę, 25 sierpnia 1941 roku Rosjanie wkroczyli od północy, a Brytyjczycy od południa. Niespełna 3 tygodnie później szach abdykował na rzecz swojego syna Mohammada. Kraj pozostawał pod okupacją wojsk rosyjskich i brytyjskich do 1946. Rosjanie nie bardzo chcieli się wynieść, więc jednym z pierwszych zgrzytów zimnej wojny było, jak USA i ONZ wymusiły wycofanie Armii Czerwonej. Kraj był wyniszczony, zmęczony i dalej wyzyskiwany. Brytyjczycy nadal kontrolowali wydobycie ropy, zarabiali miliardy, więc rosły tendencje nacjonalistyczne. W 1951 premierem zostaje Mohammad Mossadegh, który daje Brytyjczykom psztyczka w nos i nacjonalizuje ich spółkę naftową. W kraju zapanowała euforia, w przeciwieństwie do Londynu i Waszyngtonu. Amerykański wywiad wręczył rodzinie Pahlavich spore sumy pieniędzy, którzy w zamian przymknęli oko na zamach stanu, który usunął Mossadegha od władzy w 1953. W zamian amerykańskie koncerny się pojawiły i przejęły łącznie 40% udziałów w irańskiej ropie. Brytyjskie spadły do 40% z poprzednich 100%. Szach tym samym stał się wzorem nowoczesnego przywódcy na Bliskim Wschodzie. Utrzymywał dobre stosunki z wieloma krajami zachodnimi. Z jednej strony liberalizował życie społeczne. Między innymi nadał kobietom prawa wyborcze, a z drugiej strony stworzona na jego polecenie tajna policja prowadziła zakrojone na szeroką skalę prześladowania. Niezadowolone z jego rządów były środowiska duchowne. W 1963 roku zatrzymany zostaje jeden z opozycyjnych duchownych, Ruhollah Khomeini. Ten potępił reformy, określając je jako antyislamskie. Protesty krwawo stłumiono, a Khomeiniego wyrzucono z kraju. Korupcja i brutalne praktyki władzy w połączeniu z rosnącym uzależnieniem od USA przelały szale goryczy i pod koniec lat 70. antyrządowe protesty rozlały się po całym kraju. Doszło do rewolucji islamskiej, obalenia szacha, jego ucieczki do USA i proklamowania Islamskiej Republiki Iranu. W 1979 roku Iran stał się republiką opartą na zasadach islamu i prawie szariatu. Do tego wszystkie zagraniczne firmy wydobywające ropę zostały usunięte z kraju, a całość sektora znacjonalizowano. I otwarcie Iran zaczął nienawidzieć Amerykanów. Z nowym przywódcą i islamem w sercu Iran zamierzał rozszerzyć rewolucję islamską na sąsiednie kraje, w tym na Irak. Ale w Iraku też się działo i też był nowy przywódca. Saddam Hussein objął władzę w 1979 w Iraku. Nie chciał żadnej rewolucji islamskiej. Zamiast tego chciał przejąć bogatą w ropę prowincje irańskie. Tej sytuacji przyglądali się Rosjanie i Amerykanie i doszli do wniosku, że nikomu by nie był potrzebny rosnący w siły Iran, więc udzielili poparcia i pomocy Saddamowi. Ten zaatakował Iran, a wojna trwała w najlepsze przez większość lat 80. W tym czasie Khomeini nie próżnował, bo po rewolucji wiele frakcji chciało przejąć władzę, więc wyeliminował zlikwidował wszystkie inne frakcje, podporządkował sobie media, sądy, edukację i zbudował gigantyczny aparat represji. W międzyczasie relacje między Iranem a USA pogarszały się, a wszystko zaczęło się w 1979 roku. Irańscy studenci zajęli ambasadę w USA w Teheranie, biorąc 52 zakładników. Powodem, dla którego to zrobili, było wpuszczenie przez amerykańskiego prezydenta Jimmy'ego Cartera obalonego szacha. Irańczycy też bali się, że USA planują przewrót i przywrócenie go do władzy. A zajęcie ambasady miało sprowokować zerwanie stosunków z USA, zamanifestować suwerenność Iranu i być miejscem, gdzie mogli nazywać Stany Zjednoczone wielkim szatanem. Zakładników trzymano bardzo długo. Na tyle długo, że Amerykanie zerwali stosunki dyplomatyczne z Iranem, co ciągnie się nieprzerwanie do dziś. Administracja Cartera popisała się nieudaną próbą odbicia zakładników, co przyczyniło się do jego przegranych w wyborach prezydenckich. Zakładników uwolniono po 444 dniach, dosłownie kilka minut po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Ronalda Reagana. Waszyngton zamroził warte miliardy dolarów aktywa irańskie i nałożył sankcje gospodarcze, dotkliwie uderzające w gospodarkę irańską. To wydarzenie zapoczątkowało głęboką wrogość między obu krajami. W 1984 Stany wpisały Iran na listę państw wspierających terroryzm. W 1987 i 1988 doszło do starć amerykańskiej marynarki z Iranem. W 1988 zestrzelono irański samolot pasażerski z 290 osobami na pokładzie. W 1989 umiera Ajatollah Khomeini, a jego następcą zostaje Ali Khamenei. Jako najwyższy przywódca Iranu dalej trzymał twarde stanowisko wobec USA i Izraela, pielęgnując konflikt z USA. Stosował brutalne represje wobec własnego społeczeństwa, do tego rozwijając program nuklearny. Rozbudowali swoją sieć wpływów. Syria jest ich najważniejszym sojusznikiem w świecie arabskim. Po tym, jak w 2003 roku USA obaliło Saddama Husajna, Iran zyskał ogromne wpływy polityczne i militarne w Iraku. Z Libanem się bardzo lubią. Hezbollah jest ich ulubionym i najważniejszym narzędziem. Z Rosjanami im się dobrze współpracuje pod kątem wojskowym, energetycznym i politycznym przeciwko USA. Z Chinami im się dobrze współpracuje gospodarczo, jeśli chodzi o ropę, inwestycje i generalnie omijanie sankcji. Jeśli chodzi o wrogów, to numerem jeden są Stany Zjednoczone. Przeciwko nim stworzyli sieć sojuszników w Iraku, Syrii, Libanie i Jemenie, którzy aktywnie ograniczają wpływy USA. Ich wrogość wobec Izraela wynika z ich sojuszu z Ameryką, a Tel Awiw widzi w Iranie wroga, bo ten rozwija swój program nuklearny. Czy wspiera Hezbollah i Hamas? Izrael przeprowadzał liczne operacje przeciwko Iranowi. Ataki na irańskie cele w Syrii, sabotaż instalacji nuklearnych, cyberataki czy działania przeciwko naukowcom związanym z programem atomowym. Trzecim rywalem, bardzo ważnym rywalem jest Arabia Saudyjska, bo nie tylko walczą ze sobą geopolitycznie, ale też religijnie. Iran jest państwem szyickim, a Arabia Saudyjska sunnickim, a oba kraje rywalizują o wpływy w świecie muzułmańskim i kontrolę nad Zatoką Perską. Konflikt między nimi zaostrzyły wojny zastępcze. W Jemenie Iran wspiera ruch Huti, a Arabia Saudyjska interweniowała militarnie. W Syrii Iran wspierał rząd Assada, a Arabia Saudyjska grupy opozycyjne. Do tego w Iraku oba kraje rywalizują o wpływy. Na początku tego odcinka spytałem, dlaczego właściwie Iran jest, jaki jest. W mojej ocenie Iran miał serdecznie dosyć obcych wpływów, wyzysk przy wydobyciu ropy ze strony Brytyjczyków i Amerykanów, ich mieszanie się w politykę wewnętrzną kraju, powiedzieli sobie dość. Rewolucja religijna ich wyrzuciła z kraju, a teraz usiłuje wyrzucić z regionu. Zależy im na rozwijaniu swojej strefy wpływów i ograniczeniu wpływów Izraela i USA. A tym, jak wiemy, się to w końcu nie spodobało. I jak wiemy, tak jak powiedział papież Leon XIV, stabilności i pokoju nie buduje się wzajemnymi groźbami, ani posługując się bronią, ale jedynie poprzez rozsądny, autentyczny i odpowiedzialny dialog. A że póki co żadna ze stron nie stawia na dialog, o zażegnaniu konfliktu nie może być mowy. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, jeżeli nie, dajcie kciuka w dół, a jak się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli być może już jutro. To tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam.